Rozpoczynamy cykl audycji opartych na autentycznych dokumentach Soboru Watykańskiego odbytym w 1870 roku, a więc dotkniemy się historii sprzed 120 lat. Główną postacią występującą w tym słuchowisku jest biskup Strossmayer. Biskup ten był jednym z dwóch uczestników tego zgromadzenia, który pomimo wielkiego nacisku władz watykańskich wystąpił z całą odwagą przeciwko ogłoszeniu dogmatu o nieomylności papieskiej. A teraz zachęcamy do wysłuchania słuchowiska opartego na prawdziwym zapisie stenograficznym. Przemówienie to biskup Strossmayer wypowiedział wobec najwyższych władz Kościoła rzymskokatolickiego. Wam natomiast, radiosłuchacze, pozostawiamy osąd przetoczonych przez biskupa argumentów, które do dnia dzisiejszego nic nie straciły ze swej aktualności i mocy przekonywującej. Czcigodni ojcowie i bracia, uciszcie się, nie bez lęku, jednak ze spokojnym sumieniem w obliczu żywego i wszystko wiedzącego Boga otwieram usta pośród was na tym uroczystym zgromadzeniu. Od pierwszej chwili, gdy otrzymałem prawo zasiadania z wami, pilną uwagę zwracałem na przemówienia wygłaszane na tym zgromadzeniu, ufając z wielkim upragnieniem, że czasem i na mnie nastąpi z góry promień światła Bożego, rozświeci wzrok mego rozumu i po całkowitym wyjaśnieniu tej sprawy pozwoli mi zgodzić się z orzeczeniem tego świętego powszechnego soboru. Przejęty uczuciem odpowiedzialności, która mnie czeka przed Bogiem, zacząłem z największą pilnością badać Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu i w tej nieocenionej skarbnicy prawdy szukałem odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście Jego Świętobliwość, najwyższy kapłan, który nam tutaj przewodniczy, jest następcą świętego Piotra, namiestnikiem Jezusa Chrystusa i nieomylnym nauczycielem Kościoła. A pragnąc znaleźć odpowiedź na to ważne pytanie, zmuszony byłem nie zwracać uwagi na obecny stan rzeczy, lecz z pochodnią Ewangelii w ręku przenieść się duchem w te czasy, kiedy nie było jeszcze ani tych, którzy uważali, że papież ma być nieomylny, ani tych, którzy uważają, że ma być omylny. Kiedy w tamtych czasach, o których chcę mówić, byli mistrzami Kościoła tacy ludzie jak apostoł święty Paweł, apostoł święty Piotr i apostoł święty Jan. A byli oni takimi mistrzami, którym nikt nie może odmówić boskiej powagi, nie poddając równocześnie wątpliwość tego, czego naucza leżąca tutaj przede mną Biblia i co Sobór Trydencki nazwał regułą wiary i moralności. Otóż otworzyłem te święte księgi i cóż, jak ośmielę się to wyrazić, nie znalazłem w nich nic, co potwierdzałoby naukę tych, którzy chcą głosić, że papież jest nieomylny. Co więcej, ku memu najwyższemu zdumieniu, pilnie badając te czasy apostolskie, nie znalazłem najmniejszej nawet wzmianki o papieżu, jako następcy świętego Piotra i namiestnika Jezusa Chrystusa. Tak samo jak nie znalazłem żadnej wzmianki o Mahomecie, który jeszcze nie żył w tym czasie. Arcybiskup Manning powie, że ja bluźnię, a biskup Pius doda, że zwariowałem. Nie, ekscelencjo, ani bluźnię, ani zwariowałem. W tej chwili, po przeczytaniu całego Nowego Testamentu, podniósłszy rękę przed Chrystusem ukrzyżowanym, świadczę przed Bogiem, że nie znalazłem w Nim, w tym całym Nowym Testamencie, nawet najmniejszych śladów papiestwa w tej postaci, w jakiej istnieje ono dzisiaj. Bracia, nie odmawiajcie mi swojej uwagi, ależ proszę, czcigodni bracia, a waszym szemraniem i krzykami nie przyznawajcie racji tym, którzy, tak jak ojciec Hyacynt, twierdzą, że obecny sobór jest skorumpowany i nie ma wolności, że nasze głosy już od samego początku zostały pozyskane na jego korzyść. Gdyby tak było istotnie, to obecne szlachetne zgromadzenie, na które zwrócone są oczy świata całego, słusznie może być narażone na niesłychanie kompromitujący brak zaufania. Jeśli więc chcemy uczynić ten sobór wielkim, to musimy mieć zupełną swobodę. Dziękuję ekscelencji biskupowi Dunlupowi za oznaki aprobaty, które mi daje potakiwaniem głowy. To mnie ośmiela. Więc dalej rzecz prowadzę. Otóż, czytając Księgi Święte z tą uwagą, którą obdarzył mnie Pan, nie znalazłem ani jednego rozdziału, ani jednego wiersza, w którym by Pan Jezus udzielił świętemu Piotrowi prymatu nad innymi apostołami, współpracownikami Jego. Jeżeli Szymon, syn Jana, był tym, czym wedle naszego mniemania jest obecnie jego świętobliwość Pius IX, to dziwną jest rzeczą, czemu Pan Jezus nie powiedział do niego: gdy ja wstąpię do Ojca mojego, to wszyscy apostołowie będą obowiązani słuchać Ciebie, jak słuchają mnie. Ja uczynię Ciebie swoim namiestnikiem na ziemi. A Chrystus Pan nie tylko nic podobnego nie powiedział, lecz przeciwnie, gdy obiecywał swoim apostołom stolicę, że będą siedzieć i sądzić 12 pokoleń izraelskich, obiecał je wszystkim jednakowo, nie wspomniał o tym, że między tymi stolicami stolica Piotrowa będzie ważniejsza niż inne. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, gdyby Pan Jezus chciał to uczynić, byłby się też w ten sposób wyraził. Cóż wtedy powinniśmy wnioskować z tego milczenia? To mianowicie na podstawie logiki, że Chrystus Pan nie chciał ustanowić Piotra głową apostołów. Gdy Pan Jezus posłał apostołów na głoszenie Ewangelii, udzielił im wszystkim jednakowej władzy, związywania i rozwiązywania, i dał wszystkim obietnicę Ducha Świętego. Pozwólcie mi powtórzyć. Jeśli by Pan Jezus chciał ustanowić Piotra swoim namiestnikiem, to byłby mu wręczył główne dowództwo nad swoim duchowym wojskiem. Tymczasem Chrystus Pan, jak mówi Pismo Święte, zabronił świętemu Piotrowi i innym apostołom panować i dążyć do panowania albo mieć władzę nad wiernymi na podobieństwo królów pogańskich. Możemy to przeczytać w Piśmie Świętym, w Ewangelii świętego Łukasza, w 22 rozdziale, 25 wierszu. Zresztą Pozwólcie mi, bracia, abym przeczytał. On zaś rzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazwani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. A więc, gdyby święty Piotr był wybrany na papieża, to Pan Jezus nie zabroniłby tego. A według naszej nauki papiestwo dzierży w swym ręku dwa miecze jako symbole duchowej i świeckiej władzy. Jedna rzecz zwróciła tutaj w szczególny sposób moją uwagę. Zastanawiając się nad nią, pomyślałem sobie: jeżeli by Piotr apostoł wybrany był na papieża, to czy inni apostołowie odważyliby się posyłać go wraz z Janem do Samarii na opowiadanie Ewangelii Syna Bożego? Co byście pomyśleli, wy czcigodni bracia, gdybyśmy w tej chwili chcieli wysłać jego świętobliwość Piusa IX i jego ekscelencję biskupa Palmera do patriarchy konstantynopolitańskiego z prośbą o zakończenie schizmy wschodniej? Lecz mamy w tej mierze jeszcze jeden ważniejszy fakt. Oto w Jerozolimie zwołano Sobór Apostolski w celu rozstrzygnięcia sprawy, która siała niezgodę wśród wiernych. Kto powinien był zwołać ten sobór, gdyby święty Piotr był rzeczywiście papieżem? Święty Piotr. Kto powinien był w takim razie przewodniczyć na soborze? Święty Piotr lub jego legaci. Kto powinien był układać i ogłosić orzeczenia soboru? Święty Piotr. Tak? W rzeczywistości jednak tego wszystkiego nie było. Apostoł ten był obecny na soborze jak inni, ale nie on zwołał sobór, lecz święty Jakub. Gdy zaś były ogłoszone postanowienia soboru, to ogłoszono je od wszystkich apostołów, starszych i braci. A my, czy tak postępujemy w naszym Kościele? Im więcej i pilniej badam Pismo Święte, czcigodni bracia, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że w Piśmie Świętym syn Jana, Piotr, bynajmniej nie jest przedstawiony jako pierwszy. Podczas gdy my uczymy, że Kościół jest zbudowany na świętym Piotrze. Święty Paweł, co do powagi którego nie można mieć żadnych wątpliwości, w liście do Efezjan powiada przeciwnie, że Kościół zbudowany jest na apostołach i prorokach, gdzie głównym, narożnym kamieniem jest sam Jezus Chrystus. I apostoł ten tak mało wierzy w prymat świętego Piotra, że jawnie karci zarówno tych, którzy mówili: my jesteśmy Pawłowi, a my też Apollosowi, jak i tych, którzy mówili: a my zaś Kejfasowi, czyli Piotrowi. Gdyby zaś ten ostatni Piotr był namiestnikiem Pana naszego Jezusa Chrystusa, to święty Paweł nie odważyłby się z taką mocą karcić tych, którzy należeli do stronnictwa Piotra Apostoła. Ten sam święty Paweł, wyliczając stopnie posługiwania w Kościele, wspomina o apostołach, prorokach, ewangelistach, pasterzach i nauczycielach. Czyż godzi się przypuścić, dostojni bracia, że święty Paweł, wielki apostoł narodów, zapomniał powiedzieć o pierwszym stopniu tego posługiwania, a mianowicie o papiestwie? Gdyby papiestwo było rzeczywiście z boskiego ustanowienia, Takie przeoczenie wydaje mi się niemożliwe. Podobnie jak to, gdyby historyk obecnego soboru nie wspomniał ani jednym słowem o jego świętobliwości Piłusie IX.
Milcz, heretyku! Milcz!
Uspokójcie się, czcigodni bracia, bo jeszcze nie skończyłem. Przeszkadzając mi w ten sposób mówić dalej, dowodzicie wobec świata, że popełniacie niesprawiedliwość i zamykacie usta najmniejszemu z członków tego zgromadzenia. Teraz mówię dalej. Święty Paweł, apostoł, ani w jednym ze swoich listów do różnych kościołów nie wspomina o prymacie świętego Piotra. Jeśli by ten prymat istniał, jednym słowem, jeśli by Kościół miał w swej społeczności widzialną głowę, nieomylną w nauczaniu, czyż podobne, żeby wielki apostoł narodów zapomniał powiedzieć o tym? Zresztą, co ja mówię, on bez wątpienia napisałby długi list o tej najważniejszej sprawie. Przecież, gdy wznosi się budowa Kościoła, czy można zapomnieć o podstawie, czyli fundamencie jego? A teraz, jeśli wy nie twierdzicie, że Kościół apostolski był heretyckim, czego nikt z was nie chce i nie ośmieli się powiedzieć, to musimy przyznać, że Kościół nigdy nie był piękniejszy, czystszy i świętszy, jak za czasów apostolskich, gdy wcale nie było papieży.
To nieprawda! Nieprawda!
Zabrać go stamtąd! Zabrać go!
Niech ksiądz biskup de Lale nie przeczy temu. Jeśli kto z was, czcigodni bracia, odważy się pomyśleć, że Kościół mający dzisiaj za swoją głowę papieża jest mocniejszy w wierze i czystszy w obyczajach niż Kościół apostolski, ten niech powie to otwarcie w obliczu świata całego. Ponieważ zgromadzenie to jest punktem środkowym, z którego nasze słowa rozchodzą się od bieguna do bieguna. Ale wracam do rzeczy. Ani w jednym z listów świętego Pawła, świętego Jana i świętego Jakuba nie znalazłem nawet najmniejszego śladu, ani choćby tylko wzmianki o władzy papieskiej. Święty Łukasz, dziejopis misyjnych prac apostołów, również nic nie mówi o tej tak niesłychanie ważnej sprawie. A milczenie tych świętych mężów, których listy stanowią część kanonu Pisma Świętego, natchnionego od Boga, zawsze wydawało mi się niezrozumiałym i niemożliwym. Gdyby święty Piotr był papieżem, a równocześnie tak nieprzebaczalnym, jak gdyby na przykład Thiers, ten francuski historyk, pisząc historię Napoleona Bonaparte, zapomniał nazwać go cesarzem. Zauważyłem jednego z członków zgromadzenia, który wskazując na mnie palcem mówi: oto biskup schizmatyk, który przyszedł tu do nas w owczej skórze. Nie, nie, czcigodni bracia. Ja nie wszedłem na to uroczyste zgromadzenie oknem jak złodziej, ale drzwiami jak wy wszyscy. Charakter biskupi dał mi prawo do tego, podobnie jak moje chrześcijańskie sumienie zniewala mnie wypowiedzieć otwarcie to, co uważam za prawdę. Lecz co mnie najwięcej zdziwiło, to milczenie samego świętego Piotra. Gdyby ten apostoł był tym, czym my nazywamy go obecnie, to jest namiestnikiem Jezusa Chrystusa na ziemi, to on prawdopodobnie wiedziałby o tym. Jeśli zaś wiedział o tym, to czemuż ani razu nie działał jako papież? Mógłby był wystąpić z tą władzą w dzień Pięćdziesiątnicy, gdy wygłosił pierwsze swoje przemówienie. A jednak nie wystąpił. Podobnie nie podaje siebie za papieża ani w pierwszym, ani w drugim swym liście, które pisał do Kościoła. Czy wobec tego, dostojni bracia, możecie wyobrazić sobie świętego Piotra papieżem? Zresztą, jeśli chcecie dowieść, że święty Piotr był papieżem, to rzecz prosta, musicie to dowieść, że on nic o tym także nie wiedział. A w takim razie zapytuję każdego rozumnego i myślącego człowieka, czy dadzą się ze sobą pogodzić dwa przypuszczenia? Zwróćmy się do starożytności. Ja twierdzę, że za życia apostołów Kościół nigdy nawet nie myślał, że powinien być jakiś papież. Jeśli chcemy dowieść przeciwne zdanie, to musimy rzucić w ogień wszystkie księgi święte albo zupełnie je zlekceważyć. Lecz oto słyszę ze wszystkich stron. Czyż nie był święty Piotr w Rzymie? Czyż nie był tutaj ukrzyżowany głową na dół? Czyż nie w tym wiecznym mieście znajduje się katedra, w której nauczał i ołtarze, przy których odprawiał najświętszą ofiarę? Czcigodni bracia, że święty Piotr był w Rzymie, o tym mówi nam tylko podanie. Ale chociażby i rzeczywiście był on biskupem rzymskim, to w jaki sposób z tego biskupstwa możecie wnioskować o jego prymacie? Skalgier, jeden z najuczeńszych ludzi, nie zawahał się powiedzieć, że biskupstwo świętego Piotra i przebywanie jego w Rzymie należy zaliczyć do śmiesznych legend.
Zatkajcie mu usta! Zatkajcie!
Dostojni bracia, gotów jestem zamilknąć. Ale czy nie lepiej w takim zgromadzeniu jak nasze zbadać wszystko i wedle zalecenia apostolskiego trzymać się tego, co dobre? A my, dostojni bracia, mamy takiego świadka, przed którym powinniśmy się skłonić i zamilknąć wszyscy, nie wyłączając jego świętobliwości Piusa IX. Tym świadkiem jest Pismo Święte i historia. A Pismo Święte i historia to nie legenda, którą można ułożyć w podobny sposób, jak garncarz przygotowuje glinę na swoje naczynia. Przeciwnie. Historia podobna jest do diamentu, który wyżyna na szkle niezatarte wyrazy. Jeśli opierając się jedynie na niej, nie znalazłem dotychczas żadnych śladów papiestwa w czasach apostolskich, to nie moja w tym wina, ale historii. Czy chcecie postawić mnie w położeniu człowieka oskarżonego o kłamstwo? Proszę uprzejmie, jeśli jesteście w stanie to uczynić.
Pismo mówi, ty jesteś Piotr, na tej opoce zbuduję kościół mój.
Słyszę dolatujące mnie z prawej strony słowa. Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój. Gotów jestem w tej chwili dać odpowiedź na ten zarzut, moi czcigodni bracia. Lecz zanim to uczynię, pragnę wpierw zaznajomić was z rezultatami moich badań historycznych. Nie znalazłem żadnych śladów papiestwa w czasach apostolskich. Powiedziałem sobie, znajdę tego, czego szukam w kronikach Kościoła. I cóż, mówię otwarcie, szukałem papieża przez pierwsze 4 wieki i nie znalazłem go.
Czcigodni bracia, przechodzę teraz do poważnego dowodu, na którym oparliście się jednozgodnie, chcąc uzasadnić prymat biskupa rzymskiego. Przez opokę Petra, na której zbudowany jest Kościół Święty, wy rozumiecie Piotra Petrus. Gdyby to było prawdą, to sobór byłby zakończony. Jednakże nasi przodkowie, którzy, rozumie się, cośkolwiek musieli wiedzieć, myśleli zupełnie inaczej niż my. Święty Cyryl w swojej 4. księdze o Trójcy Świętej powiada: sądzę, że przez opokę powinniśmy rozumieć niezachwianą wiarę apostołów, Święty Hilary, biskup z Poitiers, w swojej drugiej księdze o Trójcy Świętej pisze: Opoka, czyli Petra, jest to błogosławiona i jedyna opoka wiary, którą wyznały usta świętego Piotra. W szóstej zaś księdze o Trójcy Świętej tenże powiada: Na tej opoce wyznania wiary zbudowany jest Kościół. Bóg, jak pisze święty Hieronim w szóstej księdze na Ewangelię świętego Mateusza, na tej opoce zbudował swój Kościół i od tej opoki otrzymał swoje imię Piotr Apostoł. Za świętym Hieronimem święty Jan Złotousty w 53 homilii na Ewangelię świętego Mateusza mówi: Na tej opoce zbuduję Kościół mój, to jest na wierze wyznania. Ale jakie było to wyznanie apostoła? Oto ono: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Ojcowie Soboru Chalcedońskiego uczą zupełnie tak samo. Ale wśród wszystkich nauczycieli chrześcijańskiej starożytności święty Augustyn ze względu na swoją naukę i świętość zajmuje jedno z pierwszych miejsc. Otóż posłuchajcie uważnie, co święty ten pisze w swoim drugim traktacie na list świętego Jana. Cytuję: Co znaczą słowa na tej opoce zbuduje Kościół mój? Znaczą one: na tej wierze, na tych słowach Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. W 124 nauce na Ewangelię Świętą tenże święty Augustyn napisał te niezwykłego znaczenia słowa: Na tej opoce Twego wyznania zbuduję Kościół mój. Opoką zaś był Chrystus. Ten wielki biskup tak mało wierzył, że Kościół zbudowany został na świętym Piotrze, że w swojej 13 nauce do diecezjan powiedział następujące słowa: Ty jesteś Piotr, czyli Petrus, a na tej opoce, czyli na Petrze, czyli Petra, Twego wyznania, na tej opoce słów Twoich, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, zbuduję Kościół mój. Sąd świętego Augustyna o tym ważnym tekście Ewangelii Świętej był sądem całego chrześcijaństwa jego epoki. Przeto streszczając swe przemówienie, wypowiadam następujące prawdy. Po pierwsze, Pan Jezus dał wszystkim apostołom taką samą władzę, jak i świętemu Piotrowi. Po drugie, apostołowie nigdy nie uznawali świętego Piotra namiestnikiem Chrystusowym i nieomylnym nauczycielem Kościoła. Po trzecie, święty Piotr nigdy nawet nie myślał być papieżem i nigdy nie używał takiej władzy, jakiej używają papieże dzisiaj. Sobory pierwszych czterech stuleci, uznając wysokie znaczenie, jakie posiadali w kościele biskupi rzymscy ze względu na znaczenie miasta Rzymu, przyznawały im tylko pierwszeństwo czci, czyli primatum honoris, nigdy zaś prymatu władzy, czyli jurysdykcji. Po piąte, ojcowie Kościoła w znanym tekście Ewangelii Ty jesteś Piotr, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, nawet nie myśleli dopatrywać się tego znaczenia, że Kościół zbudowany jest na Piotrze, ale na opoce, czyli super Petram, to jest na wyznaniu wiary tego apostoła. Bracia, czcigodne zgromadzenie, uroczyście przeto wprowadzam wniosek, a czynię to na podstawie danych historycznych, rozumu, logiki, zdrowego rozsądku i chrześcijańskiego sumienia, że Chrystus Pan nie dał żadnego prymatu świętemu Piotrowi, że zatem biskupi rzymscy stali się panami Kościoła nie inaczej, jeno gwałcąc stopniowo jedno po drugim wszystkie prawa biskupstwa.
Zamilknij, luźnierca!
Zabrać go stamtąd, protestanta bez sumienia! Zabrać go! Zabierzcie go stamtąd!
Bracia, uspokójcie się. Nie jestem ja protestantem bez sumienia. O nie! Tysiąc razy nie! Historia nie jest ani katolicką, ani anglikańską, ani kalwińską, ani też luterańską, grecką, ormiańską lub jeszcze jakąś inną. Jest ona tym, czym jest. To jest czymś nieco potężniejszym od wszystkich wyznań wiary i kanonów soborów powszechnych. Krzyczcie przeciwko niej, jeśli tylko macie odwagę. Ale nie potraficie zniszczyć faktów historycznych, podobnie jak wyjmując z Koloseum jeden tylko kamień, nie zdołacie przez to obalić całego kolosalnego gmachu. Jeśli powiedziałem choćby tylko jedno historyczne kłamstwo, przekonajcie mnie o tym. Ale na podstawie historycznych danych, a wtedy, nie wahając się ani chwili, jestem gotów uczciwie się bronić. Bądźcie jednak cierpliwi, a przekonacie się, że powiedziałem jeszcze nie wszystko, co chciałem lub powinienem był powiedzieć. A chociażby przygotowano dla mnie stos płonący na placu świętego Piotra. Nie mogę milczeć i czuję obowiązek mówienia prawdy aż do końca. Ksiądz arcybiskup Dupan Loop w swoich znanych uwagach z powodu obecnego Watykańskiego Soboru powiedział zresztą bardzo słusznie, że jeśli uznamy Piusa IX za nieomylnego, to z konieczności musimy i wskutek naturalnej logiki obowiązani jesteśmy uznać za podobnie nieomylnych i wszystkich jego poprzedników. Doskonale. Ale tutaj, dostojni bracia, historia podnosi poważny swój głos, wołając, że niektórzy papieże pobłądzili. Możecie protestować przeciwko temu lub przeczyć tej prawdzie, jak wam się podoba, ale ja tego dowiodę. Papież Marceli, dzierżący swą władzę od roku 296 do roku 303, będąc już papieżem, popadł w bałwochwalstwo, wszedł do świątyni Westy i złożył ofiarę tej bogini. Może powiecie, że stało się to wskutek słabości charakteru, ale ja odpowiadam, że namiestnik Pana Jezusa umiera, ale nie staje się odstępcą od wiary. Papież Liberiusz w roku 358 zgodził się na potępienie świętego Anastazego i odważył się przyjąć arianizm, czyli religię, która zaprzecza bóstwu Pana Jezusa. Papież Grzegorz I nazywa antychrystusem tego, kto by przywłaszczał sobie tytuł powszechnego biskupa. Mimo to jednakże Bonifacy III skłonił ojcobójcę cesarza Foksa, żeby mu nadał rzeczony tytuł. Papieże Eugeniusz IV uznawał Sobór Bazylejski i przywrócenie kielicha w kościele czeskim, a Pius II cofnął ten przywilej. Papież Sykstus V
ogłosił światu wydanie Biblii i uznaną bullą pochwalił jej czytanie. A Pius VII potępił czytających ją. Papież Klemens XIV zniósł zakon jezuitów, potwierdzony przez Pawła III. A Pius VII przywrócił go. Ale po co mamy sięgać po dowody tak daleko? Jego świętobliwość, obecny tutaj nasz papież, w swej bulli zawierającej przepisy dla obecnego soboru, czyż na wypadek swej śmierci w czasie trwania soboru nie zniósł wszystkiego, cokolwiek mogłoby mu być przeciwne w przyszłości? Czyż nie cofnął nawet postanowień swoich poprzedników? Zresztą nigdy bym nie skończył, czcigodni bracia, gdybym chciał poddać waszej uwadze wszystkie sprzeczności, jakie papieże popełnili w nauczaniu. Jeśli więc ogłaszacie nieomylność obecnego papieża, to musicie albo dowieść rzeczy niemożliwej, mianowicie, że papieże nigdy w swej nauce nie przeczyli jeden drugiemu. Albo w przeciwnym razie musicie ogłosić, że według objawienia Ducha Świętego udzielonego wam, nieomylność papieska zaczyna się dopiero od roku 1870. Czy jednak odważycie się na to? Prosty lud zazwyczaj obojętny jest względem zagadnień teologicznych i nie zwraca na nie uwagi, bo nie rozumie ich i uważa je za mało znaczące. Jednakże mimo wszelkiej obojętności względem zagadnień religijnych, tenże lud zupełnie inaczej zachowuje się tam, gdzie idzie o fakty. Nie łudźcie się obecnie. Jeżeli podpiszecie dogmat nieomylności papieskiej, nasi wrogowie, protestanci, tym śmielej będą protestować, bo mają za sobą historię, podczas gdy my mamy przeciwko nim zaledwie nasze osobiste przeczenie. Co im odpowiemy, gdy oni postawią nam przed oczy wszystkich biskupów rzymskich, nie wyłączając jego świętobliwości Piusa IX? O, gdybyż oni wszyscy byli takimi jak Pius IX. My byśmy mogli nie rumienić się, lecz niestety, rzecz się ma zupełnie inaczej.
Zamilknij, heretyku!
Niech nie mówisz więcej!
Dosyć!
Nie krzyczcie! Nie krzyczcie, księża biskupi. Lękać się historii to znaczy uważać się za zwyciężonego. Lecz co ważniejsza, choćbyście mogli skierować na nią całą wodę Tybru, nawet i to nie zniszczyłoby w niej najmniejszej stronicy. Pozwólcież mi mówić, a postaram się być możliwie zwięzłym w przedstawieniu tej niesłychanie ważnej sprawy. Papież Wigiliusz w roku 538 kupił papiestwo u Belizariusza, wodza cesarza Justyniana. Oczywiście, jak mówi historia, nie dotrzymał on umowy i nie zapłacił za nie. Ale czy kupowanie tiary zgodne jest z ustawami apostolskimi? Sobór Powszechny Chalcedoński zabronił tego bezwzględnie. W jednym z jego orzeczeń czytamy wyraźnie: biskup otrzymujący swoją godność za pieniądze ma być pozbawiony jej i wyłączony ze społeczności Kościoła. Papież Eugeniusz III szedł śladem Wigiliusza. Święty Bernard, ta jasna gwiazda swego wieku, karcił tego papieża w następujących słowach: czy możesz mi pokazać w wielkim mieście Rzymie choć jednego człowieka, który uznaje ciebie za papieża, a który by nie był przekupiony złotem lub srebrem? Najczcigodniejsi bracia, czy można przypuścić, że natchniony jest przez Ducha Świętego ten papież, który handel prowadził bram Kościoła? Czy posiada on jakiekolwiek prawo nieomylnego nauczania tegoż Kościoła? Znacie zbyt dobrze historię Formozusa, żebym miał cokolwiek do niej dodawać. Stefan VI kazał wykopać jego trupa, przyoblec go w szaty papieskie, obciąć mu palce, którymi błogosławił, a następnie wrzucić go do Tybru, ogłosiwszy za krzywoprzysiężcę i nieprawego papieża. Za to okropieństwo Stefan VI sam był uwięziony, a następnie otruto go i uduszono. Ale zwróćcie uwagę, jak wygląda ciąg dalszy tej sprawy. Papież Roman, następca Stefana, a po nim Jan X, przywrócili cześć pamięci Formozusa. Może mi powiecie, że to bajki, ale nie. Historia. Bracia, to jest historia. Temu się nie da zaprzeczyć. Pójdźcie, księża biskupi, do Watykańskiej Biblioteki i przeczytajcie historyka Platynę. Przecież był to największy historyk papiestwa. I jeszcze przeczytajcie kroniki Baroniusza. Są to fakty tego rodzaju, że ze względu na honor stolicy papieskiej nie należałoby ich wydobywać na światło dzienne. Ponieważ jednak toczy się obecnie sprawa o wprowadzenie nowego dogmatu, który może spowodować w naszej społeczności wielki rozłam, czyż miłość dla świętego Kościoła katolickiego, apostolskiego i rzymskiego może zamknąć nam usta i nakazać milczenie? Więc prowadzę rzecz dalej. Uczony kardynał Baroniusz, mówiąc o dworze papieskim, powiada: a zwróćcie baczną uwagę na jego słowa. Czym okazał się Kościół rzymski w tych czasach? Jakżeż on zbezczeszczony. W Rzymie rządzą tylko wszechwładni dworacy. Oni to sprzedają, zamieniają i kupują biskupstwa. Co więcej, oni, strach to wymówić, ośmielają się wynosić na stolicę świętego Piotra swoich faworytów, antypapieży. Powiecie zapewne, że ci antypapieże nie byli prawdziwymi papieżami. Niech i tak będzie. Ale w takim razie, jeśli na stolicy rzymskiej w ciągu 50 lat zasiadywali antypapieże, w jaki sposób uzasadnicie nieprzerwalność biskupiego następstwa? Czy Kościół mógł istnieć co najmniej przez pół wieku bez głowy i pozostawać bez wodza? A teraz zauważcie, większa część tych antypapieży pomieszczona jest w genealogicznym drzewie papiestwa i to zapewne tych samych, którzy w tak brudnych barwach opisani są w kronikach Baroniusza. Bo nawet Genebrardo, ten wielki pochlebca papieży, odważył się w swych kronikach na taką charakterystykę. Cytuję. Jest to wiek nieszczęśliwy, bo w okresie 150 lat papieże nie posiadali najmniejszych cnót swoich poprzedników i stali się raczej odstępcami od wiary niż apostołami. Wobec tego łatwo zrozumieć, jak musiał rumienić się znakomity Baroniusz, przekazując potomności czyny tych rzymskich biskupów. Mówiąc o papieżu Janie XI, naturalnym synu papieża Sergiusza i Marozji, pisał on w swych kronikach, co następuje. Kościół święty, to jest rzymski, był zuchwale sponiewierany przez takiego potwora jak Jan XII. Dzięki wpływom dworaków, wybrany na papieża w 18 roku życia, wcale nie był lepszym od swego poprzednika. Zresztą wstyd, moi dostojni bracia, obrażać uszy wasze podobnymi obrzydliwościami. Zamilczam więc o Aleksandrze VI, który był ojcem i zarazem kochankiem swojej córki Lukrecji. Ze wstrętem odwracam się od wielu innych, nielepszych papieży. Nie wspominam już o zaburzeniach i rozłamach, które hańbiły podówczas Kościół. W tym nieszczęśliwym okresie czasu stolicę rzymską zajmowało dwóch, a niekiedy trzech współzawodników. Który z nich był wtedy prawdziwym papieżem? Powtarzam bowiem raz jeszcze. Jeśli orzekacie jako dogmat nieomylność biskupa Rzymu, to musicie przyznać nieomylność wszystkich bez żadnego wyjątku jego poprzedników. Czy możecie jednak uczynić to, kiedy historia jaśniej niż światło słoneczne stwierdza, że papież błądzi w nauczaniu? Czy odważycie się dowieść, że papieże, chciwcy, kazirodcy, zabójcy, świętokupcy byli namiestnikami Chrystusa Pana? O, czcigodni bracia, dowodzenie takiej potworności byłoby naprawdę czymś daleko gorszym niż zdrada Pana Jezusa przez Judasza. Równałoby się to z rzuceniem błotem w Jego boskie oblicze.
Kończyć to! Kończyć! Zatkać mu usta!
Zatkać usta heretykowi!
Najdostojniejsi bracia, trzaskami zagłuszacie tylko mój głos. Lecz czy nie równie więcej odpowiadałoby waszej godności, gdybyście zechcieli krytycznie ocenić moje twierdzenia i moje dowody w tej sprawie? Wierzcie mi, że historii nie można wywracać wedle swego widzimisię. Jest ona i pozostanie na zawsze najenergiczniejszym protestem przeciwko dogmatowi nieomylności papieskiej. Możecie więc ogłosić go nawet jednomyślnie, ale nigdy nie dam mojego głosu za nim. Księża biskupi, ludzie szczerze wierzący zwracają swój wzrok ku nam, oczekując od nas chociaż jakiegokolwiek lekarstwa na uleczenie tych niezliczonych moralnych ran, które dzisiaj bezczeszczą Kościół. Czy zawiedziecie ich nadzieję? Jakże wielką odpowiedzialność zaciągniemy wobec Boga, jeśli zaniedbamy całkowicie tę uroczystą sposobność zesłaną nam od Niego na uleczenie prawdziwej wiary. Skorzystajmy z tej sposobności, drodzy bracia. Uzbrójmy się w święte męstwo. Odważmy się na energiczny i szlachetny wysiłek. Powróćmy do nauki apostolskiej, gdyż bez niej my same tylko błędy mamy. Ciemność i fałszywe podania. Zechcijmy użyć rozumu i zdolności umysłowych na to, żebyśmy uznawali za jedynie nieomylnych nauczycieli w sprawie naszego zbawienia tylko apostołów i proroków. Mocni i nieporuszeni na opoce natchnionego przez Boga Pisma Świętego, pójdźmy z pełnią wiary przed oblicze świata. I podobnie jak święty Paweł apostoł wobec wolnomyślicieli, będziemy znali tylko Jezusa Chrystusa i to tego ukrzyżowanego. Odniesiemy zwycięstwo przez nauczanie głupstwa krzyża, jak niegdyś Paweł święty zwyciężył tą bronią mędrców Grecji i Rzymu, a Kościół rzymski będzie miał swój pełen sławy 69 rok.
Wyrzucić tego kalwinistę, protestant, zwłaszcza Kościoła.
Wasze wrzaski, księża biskupi, bynajmniej mnie nie przerażają. Jeśli moje słowa są gorszące, to umysł jest zimny. Nie jestem ja ani z Kalwinów, ani Pawłów, ani Apolów, jeno Chrystusów.
Klątwa na odstępce! Odstępca od wiary, wyrzucić go, klątwą obłożyć!
Klątwa? Księża biskupi, klątwa? Wiecie wy doskonale, że protest wasz wymierzony jest przeciwko nauce świętych apostołów, pod których opieką zostaje Kościół Święty. O, gdybyż oni, okryci całunem śmierci, mogli wyjść z grobów, czyż znaleźliby w moim przemówieniu cośkolwiek niezgodnego z ich nauką? A wy, co byście im powiedzieli, skoro ci mistrze prawdy mówią wam tak jasno przez swoje pisma, że papiestwo odstąpiło od Ewangelii Syna Bożego, którego oni opowiadali, a miłość ku temuż Synowi Bożemu tak bezinteresownie przypieczętowali krwią swoją. Czyż ośmielilibyście się powiedzieć im, my nad waszą naukę przedkładamy naszych papieży, naszego Ignacego Loyole? Nie. Nie, tysiąc razy nie. Pod warunkiem jednakże, jeśli nie zatkaliście uszu waszych, żeby nie słyszeć, Jeśli nie zamknęliście oczu waszych, żeby nie widzieć, jeśli nie przytępiliście rozumu waszego, żeby nie rozumieć. O, jeśli najwyższy król chce nas ukarać, niechże prawica jego tak ciężko spadnie na nas, jak niegdyś na Faraona. Nie potrzebuje on w tym celu dopuszczać, żeby żołnierze Garibaldiego wypędzili nas do miasta wiecznego. Jego sprawiedliwość wystarczy dopuścić to jedno, żebyśmy ubóstwiali Piłusa IX przez ogłoszenie dogmatu nieomylności papieskiej. Zaniechajcie, dostojni bracia, wygrażania mi pięściami. Ratujcie lepiej Kościół od zguby, która niechybnie mu grozi. Szukajcie jedynie w Piśmie Świętym tych zasad wiary, wedle których powinniśmy wierzyć i wiarę naszą wyznawać. Skończyłem. Niech Bóg mnie wspomaga.
Drogi słuchaczu, na zakończenie pragnę jeszcze raz zapewnić, że Bóg ciebie kocha i chce zbawienia każdego człowieka. On pragnie, abyś przeżywał pokój i pewność życia wiecznego. Na pewno zadajesz sobie pytanie, w takim razie, co ja muszę zrobić? Boże polecenie jest bardzo proste. Uznaj przed sobą i Bogiem, że jesteś grzesznikiem. Nie usprawiedliwiaj się, że jesteś lepszy od innych. Uznaj swoją winę. Proś w szczerej modlitwie o pomoc Bożą w odwróceniu się od grzechów, które popełniasz. Uwierz, że Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu i powstał z martwych. W prostej modlitwie zaproś Jezusa Chrystusa, aby stał się Panem twego życia, zajął pierwsze miejsce i kierował od tej pory wszystkimi twoimi sprawami. Jeżeli nie umiesz się modlić, albo nie wiesz, co masz powiedzieć w tej pierwszej rozmowie z Bogiem, to zapraszam ciebie, abyś ten pierwszy raz powtarzał za mną takie słowa. Drogi Ojcze, wiem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję przebaczenia. Wierzę, że Chrystus umarł za mój grzech. Chcę się odwrócić od grzechu. Zapraszam teraz Jezusa, aby zajął miejsce w moim sercu i życiu jako mój osobisty Zbawiciel. Chcę naśladować Chrystusa i okazywać Mu posłuszeństwo jako Panu mojego życia. Amen. A teraz staraj się codziennie poprzez modlitwę, która jest niczym więcej jak tylko szczerą rozmową z naszym Stworzycielem, mieć kontakt z Bogiem. Opowiadaj innym swoim bliskim i znajomym o Jezusie. Kochaj Boga i szukaj znajomości z ludźmi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, tak jak ty. Pogłębiaj swoją wiedzę chrześcijańską poprzez czytanie Pisma Świętego i literaturę chrześcijańską.